Dzisiaj chcę mówić słowo, w zasadzie rozpocząłem cykl nauczania odnośnie walki duchowej, demonów. Ostatnio mówiłem o zbroi Bożej i została nam jeszcze pewna część tej zbroi Bożej do omówienia, ale dzisiaj chcę omówić rzecz, sprawę dotyczącą tej demonologii, abyście zobaczyli, jak w duchowym wymiarze, jakie to ma znaczenie na współczesny czas dla Kościoła, poznanie prawdy Bożej. I wiemy, że Biblia nie jest po to, żeby to czytać jak zwykłą książkę. W sensie takim, że czytamy tę książkę i przeczytam i zaliczyłem. Ale Biblia jest po to, abyśmy mogli wgryzać się w nią, abyśmy mogli wyciągać z niej odpowiednie treści. I ja dzisiaj chcę powiedzieć na temat grzechu. Ja, aczkolwiek nazywam to duchem, duch Absaloma, czym innym jest duch, czym innym jest grzech, ale to można powiedzieć, że za tym stoi duch, ale człowiek decyduje się, czy będzie postępował tak, czy też nie. Kiedy Pan przemówił do Kaina, dlaczego jest smętne oblicze, posępne jest oblicze Twoje, i powiedział Bóg, u drzwi Twoich stoi grzech, kusi Cię, ale Ty tak naprawdę masz nad tym grzechem panować. A więc Bóg chce, żebyśmy my panowali nad grzechem, mimo że diabeł nas kusi. To jest nasza odpowiedzialność. Ja chcę dzisiaj powiedzieć na temat postawy ducha Absaloma. Wiemy, kim był Absalom. Z Księgi Samuela dowiadujemy się, że był trzecim synem Dawida w kolejności starszeństwa po jego pierworodnym Amonie i Kileabie. I Absalom był synem Machy, córki Talmaja, króla Geszur. I on się urodził w Hebronie. I Absalom miał piękną siostrę, której było na imię Tamar, i ona była dziewicą. I w tej oto siostrze zakochał się brat Absaloma, aczkolwiek z innej matki, Amnon. I ten Amnon, on tak podstępnie ściągnął ją do swego domu, aby z nią współżyć. I ona, nie podejrzewając niczego, przyszła i za jego prośbą przyniosła czy przygotowała placki. I kiedy wyprosił wszystkich z pomieszczenia, wtedy ją zgwałcił. I ja nie chcę rozwijać tego tematu, ale mi chodzi o coś innego. I wówczas ten jej brat, Absalom, bardzo znienawidził Amnona. A więc w tym momencie powstało coś w jego sercu, co utkwiło, powstały ziarna, powstała uraza, powstało nieprzebaczenie, i on to bardzo głęboko schował na głębi swojego serca i ani dobrze, ani źle się odnosił do swojego brata. I on umyślił plan, że wcześniej czy później tego swojego brata za to ukaże, w sensie, że go zabije. I Biblia mówi, że chyba po dwóch latach było strzeżenie owiec i on zapraszał króla, zapraszał też braci wszystkich innych swoich oraz zaprosił również Amnona. I kiedy była ta cała uczta w jego posiadłości, wówczas on wydał rozkaz swoim sługom, że kiedy mój brat Amnon się podochoci winem, czyli kiedy będzie pijany, ja wam rozkazuję, żebyście go zabili. I wiemy, że tak się rzeczywiście stało. I on go zabito, Amnona, i on wówczas uciekł do swojego dziadka, króla Geszur. Dawida oczywiście serce bardzo bolało, bardzo rozpaczał on oraz wszyscy jego słudzy. I wówczas stryjeczny brat Absaloma powiedział Dawidowi, iż nie wszyscy synowie królewscy zginęli. Zginął tylko i wyłącznie Amnon, gdyż takie postanowienie powziął Absalom tego dnia, gdy ten zhańbił Tamar i jego siostrę. A więc Absalom po zabiciu swego brata w obawie przed konsekwencjami, bo to było morderstwo. Dawniej nie było takiego humanistycznego prawa w sensie takim, że otrzymasz celę, w której musisz mieć 3 na 4, 3 razy dziennie jedzonko, prysznic, telewizja, wideo, wizyty, paczki itp. Jeżeli ci nie zapewnią takich warunków, to od razu są skargi, włącznie aż do Trybunału w Strasburgu. Tam było krótkie prawo. I uciekł do swego dziadka. I Absalom miał też w Izraelu swoich przyjaciół, którzy tak naprawdę byli duchowo oślepi. I Joab upozorował, czy też tak zainscenizował rozmowę pewnej kobiety z Dawidem, że Dawid wyraził zgodę, aby Absalom wrócił z wygnania i ukazał się przed obliczem królewskim. I teraz rzeczywiście można było powiedzieć, że ta historia kończy się happy endem, bo Absalom w końcu wraca do Jerozolimy, zamieszkuje w Jerozolimie. A więc zbrodnia z premedytacją, przemyślana, celowa, świadoma, ucieczka, emigracja, akt łaski, przybywa i mieszka, a więc happy end. Ale Biblia mówi coś innego. Jaki był w ogóle Absalom? Pismo Święte mówi, że był sławny w całym Izraelu z powodu piękności, od stóp do głowy, nie było nad nim żadnej skazy. Miał włosy, które strzygł je raz na rok. I pamiętamy, że kiedy Absalom przybył do Jerozolimy, to nie był dopuszczany przed oblicze królewskie. I on upozorował pożar, aby zmusić Joaba do działania, aby on mógł pokazać się przed obliczem królewskim, i powiedział wtedy Joabowi: po co przybyłem tutaj z Geszur? Lepiej byłoby, gdybym tam pozostał. Teraz chciałbym ujrzeć oblicze królewskie, a jeżeli ciąży na mnie jaka wina, to niech mnie król każe pozbawić życia. I teraz jaka jest dalsza część tej historii? Wiemy, że Dawid zgadza się na spotkanie ze swoim synem i Absalom się pojawia przed obliczem królewskim, klęka, pada na twarz, Dawid podchodzi do niego i jego całuje. A więc jakby gest ojcowski, że jemu przebacza. Ja zaraz do tego się odniosę, abyście dokładnie znali. Myślę, że to, co ja wam mówię, to znacie w Biblii, ale chcę wam wyciągnąć pokazać wam pewne wnioski, które z tej historii wypływają, są dla nas bardzo, ale to bardzo ważne. I wydawać by się mogło, że to jest cudowne, naprawdę wspaniała historia, która pokazuje piękno serca człowieka, piękno, ten piękny gest Dawida. Można byłoby to opiewać, pisać książki, pisać wiersze na ten temat, gdzie tej historii, gdzie był gwałt, gdzie było morderstwo, gdzie było nieprzebaczenie, uraza, gorzkość, złość, nie morderstwo, gdzie była emigracja, gdzie było przebaczenie, że to jest cudowne. Ale pokażełem wam te takie myśli, które do mnie doszły, kiedy rozważałem tą całą historię. Jaki był Absalom? Kiedy zgwałcono jego siostrę, on powziął myśl. W jego sercu pojawiła się uraza, gorzkość, i Pismo Święte naucza, w ogóle można naukę wziąć z tego, że czas jednak nie goi ran, bo on to schował głęboko. I tą myśl, którą powziął, tej myśli nie uleczył czas. Minął czas jakiś i on ten z urazy i zranienia i gorzkości, owocem tego było morderstwo. Zaplanowane, w pełni świadome, z premedytacją morderstwo. Absalom nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że zrobił źle. Bo mówi, jeżeli ciąży na mnie jaka wina, to niech mnie każe pozbawić życia. I on oszukiwał samego siebie, że jest wszystko w porządku, miał nieprzebaczenie, zabił człowieka i nie poczuwał się do jakiejkolwiek winy. I Dawid popełnił błąd, że pozwolił jemu, czy jemu wybaczył w sytuacji, kiedy Absalom nie przyznał się do winy. I Biblia czegoś nas uczy, że grzech musi być wyznany. Grzech musi być porzucony. Niejednokrotnie można mówić, że my przebaczamy, ale tak naprawdę w środku siedzi uraza. I ona wcześniej czy później, ona zostanie uwidoczniona. I tą urazę my możemy przykrywać różnymi rzeczami. Kurz czasu może być na niej, ale jednak w środku ona istnieje. I przy odrobinie dobrych, sprzyjających warunków ona wyrośnie i wyda konkretne owoce. Uraza w pierwszym rzucie wydała owoc w postaci morderstwa, ale to nie było jeszcze koniec. Dlatego, że Absalom pozornie okazał szacunek swemu ojcu, pozornie okazał pokutę, pozornie, ale Biblia nic nie mówi, że on pokutował, że on płakał. I on skorzystał jakby z prawa łaski ze strony króla, że król go nie zabił, ojciec go nie zabił. A więc ta historia, ona mówi o relacji syna i ojca, mówi o relacji poddanego i przywódcy, którym był Dawid. Bo Dawid był zarówno ojcem, ale Dawid był zarówno też królem. Ja sobie i co jeszcze chcę powiedzieć, że ten okazany szacunek, którym on klękł przed królem, którym on upadł przed królem, a więc jakby pokazał, ja ciebie szanuję, ja poważam twój autorytet, to tak naprawdę była wielka ściema. Ja znam taką historię, która się wydarzyła w pewnym zborze, gdzie pewna kobieta zaczęła jakby kadzić liderowi i mówić, że ja bardzo tak, ale tak bardzo szanuję twój autorytet. Bardzo poważam, jesteś dla mnie takim autorytetem, tak bardzo cię poważam. I on nie był w ciemię bity, a zapytał się, a w czym to poważanie ma miejsce? Aż się zatkało. Nie była w stanie nic powiedzieć. Jeżeli mówisz, masz poważanie, to czy ty słuchasz tego, co ja mówię? Nie było odpowiedzi. A więc my musimy dokładnie tą sytuację, tą historię zobaczyć, jakie ona przyniosła konsekwencje. A więc uraza i nieprzebaczenie, ona rodzi kolejny owoc. I kolejnym owocem tej historii jest, że powstaje bunt wobec ojca, bunt wobec ustanowionego Bożego porządku przez samego Pana Jezusa, przez samego Boga. Absalom wówczas wynajmuje sobie 50 mężczyzn i staje na ich czele i zaczyna robić tak zwaną kampanię polityczną w Jerozolimie, jakby u boku swojego ojca. Wiemy, że król był najwyższym sędzią ludzkim w Izraelu i do niego trafiały różne sprawy. I kiedy król powiedział tak, to było tak. Kiedy król powiedział nie, to było nie. Kiedy król powiedział śmierć, to jest śmierć. Kiedy król powiedział ak łaski, tak jest ak łaski. Było to nieodwołalne. I nie było tak, że ktoś kwestionował, że albo się nie zgadzał, tylko tak miał być. I przychodzili ludzie i Absalom wychodził na ich spotkanie i mówi, gdzie idziesz? A ja idę do króla, bo mam taką i taką sprawę. I mówi, nie ma nikogo tam, który by cię usłuchał. Gdybym to ja był królem, ja w pełni ciebie rozumiem. Gdybym to ja był królem, to ja bym wszystko uczynił tak, jak ty tego chcesz. I po prostu ci ludzie do niego się zwracali. I zaczęli zobaczyć, jaki wspaniały człowiek. Poświęcał im czas, poświęcał im uwagę, poświęcał i dawał, po prostu mówił też o błędach ojca, króla, ale siebie wstawiał w pozycji wspaniałego. Ja jestem. I to jest ciekawe, gdyż ta historia, która miała miejsce 1000 lat gdzieś przed Chrystusem, ona miała jakby urzeczywistnienie, o którym ja słyszałem w pewnym te społeczności w naszym kraju, gdzie był pewien lider, który służył w kościele u boku grupy liderów razem z pastorem, ale było coś charakterystycznego, że kiedy on miał usługiwać, to wtedy wcześniej się ładnie się ubierał, wcześniej przychodził do zboru, stawał u drzwi, każdego witał, o, witam cię bracie, siostro, i po prostu okazywał ogromne ciepło. Zapraszał do swego domu, aż do momentu, w którym powiedział, że Pan objawił mi, że ja mam prowadzić kościół. I wyciągnął ludzi, robią spotkania, to było oczywiście takie utajnione, i część ludzi pociągnął, ale to zaraz do tego dojdziemy, bo zobaczycie Absaloma, jak Absalom to uczynił. Koniec jest końcem, powiem wam na sam koniec, co się wydarzyło z tym człowiekiem z tą całą grupą. Mówi tak, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną, to do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. A więc to była taka postawa. I w taki sposób ludzi nieświadomi ich rzeczy on zjednywał, ale w celu, żeby zaatakować ojca i siebie wejść na pozycję, która nie była zarezerwowana dla niego. I żeby ten bunt, który zamieszkał w jego sercu, który był do jakiegoś czasu jeszcze utajniony, mógł zaistnieć w sposób publiczny, dlatego że to dojrzewa, tak jak ziarno dojrzewa i potrzebuje odpowiednich warunków, żeby wzrosnąć, on użył religijnych sposobów, religijnego czynnika. Powiedział pewnego razu do ojca, chciałbym w Hebronie złożyć ofiarę. Z tego względu, że obiecałem Bogu, złożyłem ślub, że jeżeli powrócę do Jerozolimy, to wtedy ja pójdę do Hebronu i tam złożę ofiarę. A więc zobaczcie, jakie w pełni podstępne, perfidne działanie, gdyż miał bunt wobec ojca, do ojca, który okazał mu akt łaski, powinien on zginąć, który przyjął go i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, wtedy on w tym buncie wobec ojca, który dojrzewał i zaczynał już robić pewne podjazdy, że doprowadził do takiego stanu, iż cały Izrael, jedna osoba doprowadziła do tego, że cały Izrael stanął po jego stronie. I co się dzieje dalej? I wówczas mówi do króla, wybieram się do Hebronu, aby spełnić ślub, który złożyłem panu. Chciał złożyć ofiarę. I to był pretekst, aby pod przykrywką duchowości dokonać realizacji swojego tego planu, który był planem szatańskim. Słowo Boże mówi, że Absalom miał sprzymierzeńców, zarówno tych sprzymierzeńców, którzy wiedzieli, o co chodzi, wiedzieli, co jest w jego sercu, ale do Hebronu wraz z nim poszło wielu ludzi nieświadomych rzeczy. A więc cudowna rzecz. Pójść, ofiarę złożyć, modlić się. Chwała Bogu, pójdziemy. Hebron, święte miasto, gdzie są kości, gdzie był Abraham, tak? Do dziś dnia w Hebronie są problemy arabsko-żydowskie przy grobowcu. I on się tam wybrał, ale rozesłał tajnych gońców. Mówi, kiedy usłyszycie te dźwięki, trąby, kiedy zobaczycie to, to przyjdźcie, stańcie po mojej stronie. Koniec jest taki, iż Dawid musiał uciekać z Jerozolimy i koniec jest taki, że Absalom na koniec poniósł śmierć. Ale w międzyczasie on popełnił kolejny grzech, dlatego że grzech rodzi grzech. Popełnił grzech kazirodztwa. Publicznie, na oczach całego Izraela, na dachu, w namiotach, współżył z nałożnicami swojego ojca, a więc wszedł na łoże swojego ojca. A więc zhańbił ojca totalnie. I zobaczcie, jedna mała uraza spowodowała ile złego zarówno w jego najbliższej rodzinie, jak i w całym Izraelu. Wybucha wojna i wiemy, że koniec jest taki, iż Absalom poniósł śmierć, ale również poniosło śmierć wielu ludzi, wielu żołnierzy, gdyż była bitwa. I w tej historii, o której ja wam powiedziałem wcześniej, również wydarzyło się coś takiego, że ten człowiek w końcu wyjechał z kraju. Już go, w cudzysłowie, już go Pan odwołał. I ta grupa pozostała i potem się dalej zaczęli ciąć i dalej zaczęli zwalczać jeden drugiego. A więc w taki sposób ten duch działa. Dlaczego ja o tym mówię? Ja wierzę, że Słowo Boże jest do nauczania. Słowo Boże nam coś pokazuje. I przykrywka tej duchowości, tej religijnej duchowości, która była w życiu Absaloma, ona ma miejsce również w dniach dzisiejszych. Ludzie wybierają różne sprawy. Grilla, ognisko, może jakieś tam modlitwy. No będziemy się modlić, bo widzimy niewłaściwe rzeczy w liderze, w pastorze, może w jego żonie, może w innych liderach. A więc musimy się o nich modlić. Nie ma nic złego, żeby się modlić, prawda? Tylko, że to jest wykorzystywane po to, aby ta uraza i ta gorzkość, która jest w sercu człowieka, ona mogła zakazić również innych. I później to wzrasta i powoduje oddzielenie, powoduje rozłam, powoduje bunt, który jest wrogi Bogu. Duch buntu jest duchem typowo diabelskim. I naprawdę, kiedy studiowałem tą historię, to Pan do mnie parę takich jeszcze fajnych rzeczy powiedział, że duch Absaloma to tak naprawdę duch buntu syna wobec ojca. Duch buntu poddanego wobec ustanowionego władcy, poddanego wobec porządku ustanowionego przez Boga. Ten duch Absaloma, on niesie w sobie ziarna goryczy, nieprzebaczenia, urazy, morderstwa, buntu wobec ojca, buntu wobec porządku w państwie oraz w kościele. On niósł w sobie w historii z Absalomem kazirodztwo i wykorzystywał religijne ceremonie, ażeby urzeczywistnić swój zamysł. I zawsze tak jest, że ludzie, którzy nie rozprawiają się z urazą, z jakimś nieprzebaczeniem, próbują to wszystko przykryć. Próbują to wszystko przysłonić jakąś religijną aktywnością. I wtedy momentalnie pojawia się coś duchowego. Tak jak w życiu Absaloma, ja będę chciał złożyć ofiarę w Hebronie. Czy jest coś złego, żeby się modlić? No, mamy się modlić. Czy jest coś złego, żeby składać ofiarę, jak on chciał? To było cudowne, szlachetne i wspaniałe. Z tym, że zamysł był inny. Ziarno było inne, a to stanowiło tylko i wyłącznie przykrywkę. Ta również historia pokazuje nam ten stosunek syna i ojca, a więc to dzieje się w domu Bożym. I tak samo współczesny Kościół, ten Boży Kościół, on musi z tych historii wyciągać odpowiednie wnioski. Najłatwiej jest być w tradycyjnym kościele, historycznym kościele. Dlaczego? Gdyż tam przyjdziesz, odbębnisz, odstoisz, pójdziesz i nikt cię więcej już nie interesuje. Zgadza się? Jak zechcesz, to rzucisz, jak nie zechcesz, to nie rzucisz. Ewentualnie pochowa cię rodzina. I tam nikt do ciebie, w cudzysłowie, butami nie będzie wchodził do twojego życia. Żyjesz jak chcesz. Ale w kościele Boga żywego to jest inaczej. Dlatego, że wtedy to wszystko wychodzi z ludzkiego serca. I kościół żywego Boga jest miejscem, w którym tobie może ktoś powiedzieć, że robi źle i jednocześnie ty możesz zobaczyć siebie tak, jak siebie nie widzisz. I osoby, które mają tego ducha, to mają w sobie ziarna urazy, zgorzknienia. Absalom miał do Amnona. I można również żyć współcześnie i mieć takie ziarno, że to jest zabijasz brata, tak jak on zabił swojego brata, a później niewyznany grzech. On dalej rodził kolejny grzech. I w jego przypadku spowodował bunt wobec ojca, bunt wobec króla i spowodował rozłam w Izraelu i śmierć wielu istnień. Tak się wydarzyło. Ale Bóg zawsze staje na swoim słowie, staje na tym, co napisał, na tym, co jest napisane w Jego Bożym Słowie. My potrzebujemy widzieć, iż Absalom nie miał pokuty w swoim życiu. Że Absalom tak naprawdę nie wyznał grzechów. Absalom nie prosił o przebaczenie. Po prostu przyszedł i on uważał, że wypełnił, on działał z poczucia sprawiedliwości, dlatego że tak się należało jemu. Nie powinien tego uczynić, prawda? Dawid okazał mu akt miłosierdzia, ale bez usłyszenia konkretnej skruchy, konkretnego słowa: przepraszam, proszę ciebie o łaskę, królu, z powodu tego, że ja zabiłem mojego brata, zabiłem twojego poddanego. Teraz wiemy, że dawniej w naszym kraju były wykonywane wyroki śmierci i taki skazaniec mógł napisać do króla pismo o łaskę, ale to zależało od przywódcy, od króla czy od prezydenta, czy skorzysta z tego prawa łaski. I żeby móc skorzystać z prawa łaski, to taki skazaniec, on musiał ukazać różnego typu argumenty za tym, aby jego nie pozbawiać życia. W przypadku Absaloma tego nie było. Absalom, Dawid, syn i ojciec. To dzieje się wszystko w domu Bożym, w kościele. Jest to duch, który jest duchem rozłamu. Jest to duch, który jest widoczny w wielu miejscach. Ja nie chcę powiedzieć, czy jest tu, czy nie jest tu. Sami musimy patrzeć w swoje serca i zobaczyć, czy czegoś takiego my nie nosimy. Ale koniec jest straszny w stosunku do Absaloma. On ponosi śmierć. I możemy być postawy koziołka Matołka, który błąka się po całej ziemi i szuka drogi do Pacanowa. I ja znam takich ludzi, którzy błąkają się już lata swego życia i szukają doskonałego. Szukają przystani życia, która spełni ich oczekiwania. I do dziś dnia koziołek Matołek chodzą, szukają i jeszcze nie znaleźli. Tylko jest zasadnicza prawda, która mówi, że oni nie znajdą. Ale nawet jeżeli by znaleźli, to taka społeczność nie powinna go przyjąć. Powinni powiedzieć: słuchaj, koziołku Matołku, jednak ty nie jesteś doskonały i ty nie pasujesz do naszej społeczności. Z tego względu my ciebie nie przyjmujemy, bo ty zniszczysz nam to doskonałość. I wtedy Boże, on się puknie w głowę i zobaczy, gdzie jest cały problem. Duch Absaloma. A więc to jest ten duch, który atakuje ludzi. To jest ten duch, który szatan wysyła w tych czasach, aby niszczyć Kościół żywego Boga. To jest ten duch, który atakuje ludzi, atakuje ciebie, atakuje mnie. I my powinniśmy widzieć, jak to działa. Jest inny rodzaj ducha, który jest również widoczny, a możemy to przestudiować na przykładzie historii Noego i jego synów. Jest to duch Chama. Słyszeliście o słowie Cham. A więc o tym będę chciał powiedzieć za tydzień. Niech Bóg nam w tym wszystkim błogosławi. Amen.